Jolanta Kowalewska, dzień dobry, witam serdecznie w niedzielę w Kawiarence Politycznej. W studiu są z nami szczecińscy radni, Urszula Pańka, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Piotr Kęsik, OK Polska.
Dzień dobry państwu.
A także członek Polski 2050.
Dziękuję.
Bo pan zawsze domaga się tego wyodrębnienia, to proszę bardzo. Oraz Albert Schmidt, Nowa Lewica radnych w Szczecińskiej Radzie Miasta nie ma, ale ma głos w dyskusji, ma głos w Kawiarence Politycznej.
Tak.
A zaczniemy, dzień dobry.
Miło mi.
A zaczniemy od tematu bardzo gorącego. Wczoraj podały go największe europejskie media gospodarcze, czyli duński gigant Vestas wstrzymał plany budowy fabryki łopat do turbin wiatrowych na szczecińskim Skolwinie. Piotr Kęsik, radny z tych dzielnic.
Tak, wielokrotnie startowałem rzeczywiście.
Chociaż ostatnio jest pogodna.
Natomiast północ zawsze będzie w moim sercu, zawsze będzie mi bliska. Pytanie było, rozumiem, co to dla Szczecina oznacza. No to biorąc pod uwagę te wszystkie doniesienia, które miały miejsce, fakt, że na Wyspie Brodowskiej została zrealizowana ta jedna z trzech fabryk, które zostały zapowiedziane, czyli produkcję gondoli, która zresztą idzie pełną parą, no to niewiele się wydarzy złego, aczkolwiek oczywiście no, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dodatkowe miejsca pracy i ten proces inwestycyjny, który miał być zakończony trzema fabrykami, no byłby korzystny dla naszego miasta. Ja przypomnę tylko, że Vestas ponad 100 milionów złotych wydał na ziemię, na grunt i jeszcze parę milionów złotych na projekty. A to, co się wydarzyło, czyli ta informacja, że na razie odkładają na półkę realizację trzeciej fabryki, no to nam pokazuje, że tak naprawdę to, co się dzieje na świecie, może odbić się negatywnie na tym, co może się wydarzyć w Szczecinie. To znaczy nieregulowane są rynki, podaż i popyt przez partie polityczne, tylko po prostu przez rynek, przez wydarzenia gospodarcze, które mają miejsce na przykład w Europie. I tutaj no, coraz mniejsze zainteresowanie jest tego typu produkcją, przynajmniej na razie. Stąd ten odłożenie tego projektu na półkę.
Dariusz Smoliński, ta informacja pana zaskoczyła, bo przecież pamiętamy zapewnienia tutaj wiceprezydenta Przepiery, który mówił, że to, że Vestas zainwestował w fabrykę elementów turbin wiatrowych w Goleniowie, absolutnie nie przeszkodzi w rozwoju inwestycji na szczecińskim Skolwinie.
Ja muszę powiedzieć, że niestety nie jestem zaskoczony tym, że ta inwestycja zyska jakieś przedłużenie, że będzie opóźniona. Natomiast to wynika bardziej nie tyle z sytuacji ogólnoświatowej, ale też no, tutaj musimy wejść troszkę na grunt ogólnopolski. Zwróćmy uwagę, chwilę temu pan premier Tusk poinformował, że Polska będzie mocniej wchodziła w inshore, czyli w wiatrownie postawione na lądzie. Natomiast do tej pory nie mamy podanych ani wolumenów, ani kontraktacji na przykład na offshore, czyli prąd tworzone na powierzchni morza. W związku z powyższym zwróćmy uwagę, Vestas bardzo mocno rozwija inwestycje w Goleniowie, które jest odpowiedzialne właśnie za część lądową. Natomiast mówiąc kolokwialnie, przyhamował wszelkie kontrakty dotyczące offshore, bo pamiętajmy, że ta inwestycja dotycząca 1000 ludzi wprost i kilku tysięcy podwykonawców, tu już nie mówimy o 1000 miejsc pracy, mówimy o 4-5 tysiącach miejsc, dotyczyło właśnie gospodarki morskiej. Zwróćmy uwagę również na inny bardzo istotny aspekt, bardzo trudny dla nas. Pamiętajmy o klastrze pomorskim, klastrze offshore, który właśnie miał powstać tutaj u nas w Szczecinie, być skomasowany wokół portu Szczecin-Świnoujście, zespołu portu Szczecin-Świnoujście. Tu również zyskujemy duże opóźnienie. Ja powiem w ten sposób. Oczywiście nie znam wszystkich danych, w związku z powyższym łatwo w takiej sytuacji, mówiąc kolokwialnie, się wymądrzać. Ale spróbujmy zrobić stabilny rynek offshore, choćby dla Polski. Mówimy tutaj choćby o Baltic Power, czyli o fenomenalnej, olbrzymiej inwestycji Orlenu. I wydaje mi się, że w tym momencie Vestas będzie mógł wrócić do informacji. Zwróćmy uwagę, jak to była ważna informacja. Reuters, Financial Times i Business Insider Polska podały tą informację naprawdę w tym tak zwanym mainstreamie.
Zgadza się, to była bardzo ważna informacja, ale zaznacza, że no firma Vestas nie opiera się tylko jej produkcja o rynek polski, a o rynki światowe, i komunikat firmy Vestas jasno wskazuje, nie ma póki co tak dużego zapotrzebowania, jak myśleliśmy, na morską energię wiatrową. W związku z tym nie mamy dla kogo produkować śmigieł do turbin wiatrowych. Urszula Pańka.
Dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała. To jest firma, która po prostu racjonalnie zarządza swoimi aktywami. Na pewno dla nas, radnych mieszkańców Szczecina, to nie jest dobra wiadomość, bo utrata tylu miejsc pracy. Oczywiście. My oczekiwaliśmy, że to będzie jakiś progres, jeśli chodzi o gospodarkę czy miejsca pracy w naszym mieście. Mieście, które wyludnia się, ma problemy, jeśli chodzi o pozyskiwanie dochodów zarówno z PIT-ów, jak i ze sprzedaży nieruchomości. Generalnie wiadomo, że inwestycja bardzo nam była potrzebna i ja ufam, że tak jak tutaj w głosach moich poprzedników wybrzmiało, że to jest zawieszenie. Że to jest zawieszenie, przyhamowanie i być może tutaj pan prezydent przepiera, do którego obszar w naszym mieście należy, wyjaśni nam radnym i zobaczymy, czy to jest przesunięcie w czasie, jeżeli tak, to jak to będzie wyglądało, i ja ufam, że to jest po prostu tylko przyhamowanie i wrócimy do tych inwestycji na północy naszego miasta. Bardzo bym sobie tego życzyła.
Albert Schmidt, Nowa Lewica. Mówi pan, jest pan głosem młodego pokolenia. Niebawem będzie pan radnym Drzetowo-Grabowo.
Drzetowo-Grabowo, tak. Radny elekt.
Co dla pana właśnie młodego pokolenia Nowej Lewicy oznacza ten komunikat?
Co oznacza? Według mnie priorytetem jest to, że inwestycje powinny służyć ludziom, a nie tylko zyskom. Miasto nie jest giełdą, jest wspólnotą. Oczywiście nie sprzeciwiam się temu, że pieniądze powinny, że nie powinniśmy współpracować z zagranicznymi spółkami, zagranicznymi firmami. Niemniej jednak ważne jest to, żeby pieniądze, żeby skupiać się na tym, żeby zlecenia wykonywały spółki polskie, jasne? Że po prostu...
Tam Polacy na pewno pracują, proszę się nie niepokoić, a zyski służą mieszkańcom. Także proszę się nie niepokoić. To jest dobra inwestycja, do tej pory sprawdzona i oczekujemy, żeby dalej była kontynuowana. Proszę się nie bać firm z Unii Europejskiej.
Światowy koncern z dużą sławą, i zgłasza się Piotr Kęsik.
No tak, bo ja nie mogę się zgodzić tutaj z kolegą radnym, który mówi, że jakoby rząd Tuska miał coś wspólnego z tym, że nie powstanie trzecia fabryka z trzech zapowiedzianych. To nie ma nic wspólnego. To, co pani powiedziała, jakby wyjaśnia całą tą sytuację. Te wszystkie informacje jasno mówią. Spowolniona zostało zapotrzebowanie na energię wiatrową. W związku z tym tam siedzą ludzie, którzy mają politykę całej Europy na względzie, ale nie tak, żeby ona wpływała na ich decyzje. W związku z tym podjęli decyzję, że odkładają na ten czas spowolnienia zapotrzebowania na energię wiatrową na półkę. A Michał Przepiera, który jest odpowiedzialny za to wszystko, w sensie za przygotowanie tej inwestycji, no, zrobił wszystko, co tylko jest możliwe, żeby ten Vestas raz zachęcić, dwa spowodować, żeby mieli odpowiednie, komfortowe warunki do realizacji swojego zadania. I oni to potwierdzają. Z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia miasta, czyli administracji miasta, nie zrobiliśmy nic, co mogłoby przeszkodzić w realizacji tej inwestycji. To tylko i wyłącznie decyzja rynkowa.
Tak, koniunktura na rynku bez dwóch zdań.
Można?
Dariusz Smoliński, proszę.
Tak bardzo krótko, jakby absolutnie potwierdzam, że miasto w moim przekonaniu tutaj zachowało się po pierwsze lege artis, po drugie naprawdę było to profesjonalne przygotowanie. Zresztą sam patrząc na inwestycje na północy, nawet w okolicach To będzie kolejny punkt świtu Szczecin. To naprawdę wyglądało bardzo dobrze. Natomiast w moim przekonaniu można w jakiś sposób tego inwestora zachęcić. I tutaj właśnie mówimy o offshore, tutaj właśnie mówimy o kontraktacji, tutaj właśnie mówimy o Baltic Power. Tu będziemy pewnie się trochę różnić w opiniach. Natomiast w moim przekonaniu miasto jako potencjalne miejsce wykonywania tej inwestycji mogłoby, wykorzystując obecne możliwości polityczne, jednak w jakiś sposób zwrócić się do rządu albo do odpowiedniego ministra z prośbą o przyspieszenie. Wtedy również będzie łatwiej podjąć decyzję o inwestycjach, o zaangażowaniu potężnych środków.
Moim zdaniem od rządu, to, tak jak mówił pan Piotr Kęsik, naprawdę niewiele zależy od
nic.
Ja tylko dodam, że do tej pory rząd Donalda Tuska zainwestował tyle tutaj w nasz region, że naprawdę grzeszy pan mówiąc te słowa, bo inwestycje, które prowadzi minister Marchewka, i one są szerokie, ale my mieszkańcy bardzo się cieszymy, że one się rozpoczynają, zarówno te drogowe, jak i te portowe, żeby nie wchodzić w szczegóły.
A my pozostaniemy na północy Szczecina. Przechodzę już do klubu Świt Szczecin i ostatniej sesji Rady Miasta Szczecina, kiedy to głosami Koalicji Obywatelskiej zapadła decyzja. Zabieramy klubowi zarezerwowane 55 milionów złotych na budowę stadionu. Damy to na małe boiska. Była konferencja wiceprezydenta Marcina Biskupskiego, który zaznaczył, że Świt jednak otrzyma pieniądze, które pozwolą mu na to, żeby mógł grać w drugiej lidze, czyli dostanie koło tam 20 milionów złotych na inwestycje na stadionie, pozostałe pójdą na boiska w całym Szczecinie. Na jakie boiska pójdą?
Pani redaktor, po pierwsze chcę powiedzieć, że ja jestem w ogóle bardzo dumna z koleżanek i kolegów radnych, że jednak potrafiliśmy po prostu na chłodno przeciwstawić się tutaj kibicom z północy, i pomyśleć nad tym, że mając kwotę 55 milionów złotych, no nie możemy sobie pozwolić na to, by wydać na jeden klub w jednej części miasta. I pani redaktor, pani pyta o boiska i ich miejsca. Dla mnie najważniejsze jest to społeczne spojrzenie, o którym mówił pan prezydent Biskupski, czyli że stawiamy na boiska dostępne dla młodzieży i dla mieszkańców, żeby mogli przede wszystkim na tych boiskach sztucznych cały rok korzystać. No i tak naprawdę dbać o ich zdrowie, bo to jest dla mnie z punktu widzenia nauczyciela bardzo istotna kwestia. Nie jest jednak, więc one rzeczywiście będą przedstawione państwu pewnie dokładnie po konsultacjach. I to jest najważniejsze. Po zbudżetowaniu tych inwestycji w boiska ogólnie dostępne w mieście, w różnych dzielnicach naszego miasta, takie uspołecznienie, dbanie o to zdrowie fizyczne mieszkańców, będziemy zastanowić się, jaka kwota zostanie do tego, by zmodernizować boisko Świtu tak, żeby zgodnie z licencją, jaką PZPN podaje na tą klasę, w której grają. I wiem, zresztą to też publicznie gdzieś tam było wypowiedziane przez pana prezydenta Biskupskiego, że tam można dywersyfikować z roku na rok, raz zrobić oświetlenie, potem wymienić krzesła, potem pomyśleć o budowie zaplecza. Więc myślę, że tu będzie dobry dialog między miastem a osobami, które prowadzą ten klub.
I moje pytanie jeszcze do pani, kto powinien wskazywać te boiska, które w różnych dzielnicach będą modernizowane, lub też, nie wiem, może będzie pomysł budowy boiska na nowe. Czy tylko Koalicja Obywatelska, czy wszystkie kluby w Radzie Miasta Szczecina?
Nie, przede wszystkim mieszkańcy i urbaniści muszą nam wskazać, które miejsca będą, jest zapotrzebowanie. Tam, gdzie są duże ośrodki, jeśli chodzi o mieszkańców, no i o dzielnice. Więc dywersyfikacja pierw dzielnicowa, potem w dzielnicy, gdzie jest najlepsze miejsce, tak by najwięcej mieszkańców mogło dotrzeć do tego boiska.
Ula,
tak?
Zostały skazane. już te...
Pięć bodajże.
Zostały wskazane, ale wstępnie chyba. Ale proszę państwa, one są wstępnie wskazane, natomiast potrzebny jest dialog z mieszkańcami. Jeżeli to jest przy szkołach, to również z dyrektorami szkół, więc nie szastajmy tymi nazwami. To są pewne propozycje poddane konsultacjom.
I Albert Schmidt, czy ta decyzja Rady Miasta, bo to ostatecznie jest decyzja Rady Miasta, zabieramy Świtowi, a dajemy po prostu na boiska w całym Szczecinie. To była dobra decyzja czy zła?
Ja tutaj muszę odpowiedzieć z pewnością, że to była dobra decyzja. My musimy zadbać o to, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, gdzie mogą się rozwijać zarówno sportowo, jak i psychicznie, ale tutaj pod tym względem fizycznym. Gdzieś tam na jakimś boisku, które być może powstanie na jakimś osiedlu, może zrodzić się kiedyś nowy Lewandowski, a nawet jeśli nie, to rosną tam dzieci, które uczą się współpracy, odpowiedzialności, więc według mnie, według działacza lokalnego, miasto powinno stawiać właśnie na takie lokalne, środowiskowe programy, bo sport to nie jest luksus. Sport to jest prawo. Prawo do zdrowia, do ruchu, do spotkania wśród kręgu swoich znajomych. I boisko, uważam, że boisko w dzielnicy to tętno miasta.
Boisko w dzielnicy, tętno miasta, Dariusz Smoliński.
No, moim zdaniem.
Bo Prawo i Sprawiedliwość było przeciw.
Prawo i Sprawiedliwość jest za Świtem Szczecin.
I się cieszymy bardzo.
Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, żeby wykorzystywać niewiarygodny potencjał, ponieważ zwróćmy uwagę, stworzenie w 5 lub 6 boisk w Szczecinie bez zapewnienia trenerów, bez zapewnienia dodatków choćby na pana, który tam przyjdzie i otworzy, wiemy, że co prawda jest dobra decyzja mówiąca o tym, że wszyscy teraz powinni mieć dostęp do orlików, ale przez dłuższy czas był z tym problem. Ale niezapewnienie odpowiednich trenerów, odpowiednich uprawnień, odpowiednich szatni spowoduje, że to będzie 6 bardzo istotnych, bardzo ważnych inwestycji. Natomiast my pozbędziemy się możliwości stworzenia drugiego w Szczecinie, a właściwie chyba największego w Szczecinie, trzeba powiedzieć wprost, Centrum Rozwoju Młodzieży. Zwróćmy uwagę, że Świt Szczecin to jest ponad 440 juniorów. To jest jedyne poza Szczecinem, znaczy w zachodniopomorskim, poza Pogonią Szczecin, klub, który ma wszystkie możliwe roczniki. I te roczniki przebierają się w kilkudziesięcioletnich szatniach lub szatniach zrobionych z kontenerów. Ja zachęcam wszystkich do bycia na miejscu. Powiem w ten sposób.
Ale przepraszam, czy mogę w
moim przekonaniu, wolałbym jednak dokończyć i potem pani radna się wypowie w odwocem. Co jest bardzo istotne, mnie cieszy to, że obecnie podjęte rozmowy dotyczące tego, jaka może być przyszłość tego stadionu. Natomiast martwi to, że tracimy kolejny dłuższy okres czasu na to, żeby już stworzony projekt, kosztował, pamiętajmy, 3 miliony złotych, odłożyć na półkę i zacząć projektować go od początku. Moim zdaniem trochę zbyt szybka decyzja o rezygnacji, dlatego że tam można było, zwróćmy uwagę, sama murawa, czyli prawie 7 milionów złotych, można było zrezygnować z tej murawy. Zwróćmy uwagę również na jeszcze jedną rzecz, patrząc na wysoką kwotę, która tam padała. Część na przykład projektu dotyczącego doprowadzenia drogi do Vestasa jest również kalkulowana w ramach stadionu. W związku z powyższym, moim zdaniem mogliśmy szukać oszczędności, natomiast chyba należało zrobić to troszeczkę wcześniej. W tej sytuacji prawie 300 lub 400 kibiców nie wyrażałoby swojej chęci przybycia na Radę Miasta. Ja się cieszę, że do tego nie doszło z tego powodu, że no, trudno w takim tłumie powstrzymać emocje. Natomiast chyba niepotrzebnie to ta emocje powstały. Moim zdaniem idźmy spokojnie, przyjmijmy jako dobrą monetę deklarację prezydenta Biskupskiego, bo naprawdę chcę ją przyjąć dobrej woli. Wypracujmy ten model tak, żeby nikomu nie odbierać nic, co zostało jednak wcześniej odebrane. Szukajmy dobrych rozwiązań.
Urszula, pani.
Ja chciałam ad vocem, bo pan wprowadza w błąd tutaj radiosłuchaczy. Młodzi ludzie, którzy grają w piłkę, oni nie grają na Świcie, tylko grają tu w centrum. Rodzice dowożą dzieci tutaj, no na Kresowej, ale Chorza, no właśnie, więc to na tym boisku nie grają i grać nie będą, nawet jak ono powstanie za 55 milionów.
Ja muszę
jeszcze raz powtórzę, pan prezydent Biskupski powiedział, że boisko dla Świtu będzie modernizowane.
Jeszcze tu dopytam, bo pan mówił, że no te boiska takie osiedlowe będą samopas, bez opiekunów. A chyba na sesji Rady Miasta była dyskusja o tym, tak, że te pieniądze zostaną zarezerwowane i na modernizację tych boisk, i na animatorów to, żeby dane boisko miało animatorów.
Ja powiem w ten sposób. Fenomenalną rzeczą jest, jeżeli tam się pojawi ktoś opiekujący się i umożliwiający wejście dzieciom. Ale proszę nie porównywać drugiej ligi, czyli ogólnocentralnej ligi, i potężnej mechanizmów, fabryki, mówiąc szczerze mówiąc, szkoleniowej, ponieważ zwróćmy uwagę, tam są bardzo często byli trenerzy, byli specjaliści, na przykład z Pogoni. Czyli to jest bardzo wysoki,
gdzie
profesjonalny
oni prowadzą
poziom.
Te zajęcia z tymi
Natomiast gdyby mieli faktycznie te boiska przy swoim dotychczasowym stadionie, z przyjemnością robiliby to wokół właśnie Świtu Szczecin.
By nie zawozili Natomiast, takimi drogami na
Pani
północ.
Redaktor, ja bym wolał jednak móc się wypowiedzieć, bo jeżeli brak argumentów
Mówi
powoduje, że ktoś komuś...
To nie jest brak argumentów. No to, że drogi nie ma, to chyba oczywista sprawa. Sam pan
To, że nie ma drogi dla Vestasa i że to jest dodawane, jako, żeby zwiększyć kwotę inwestycji w Świt Szczecin, a tak naprawdę idzie do Vestasa, to się zgadzę. To jest błąd. Natomiast mówimy o czymś zupełnie innym. Mówimy tutaj o funkcjonującym na drugim poziomie, na trzecim poziomie, ale na druga liga rozgrywek, który za chwilę będzie w pierwszej lidze.
I pan nie chce tych 6 czy 5 boisk? Pan chce, żeby był tylko Świt...
Chodzi mi o to tylko, że niepotrzebnie...
Bo nie ma pieniędzy i na to, i na to.
Chodzi mi o to, że państwo nie... No to dobrze, jeżeli pani mi w ten sposób mówi, to niepotrzebnie państwo spowodowaliście te niesnaski, tę niepewność z planu, który był gwarantowany w zeszłym roku przez państwa, również państwa ustami.
To jest nieprawda.
Był gwarantowany. Został wprowadzony... Został wprowadzony, przecież państwo macie dominującą sytuację 19
Tak jest, 19 rady.
Został wprowadzony do budżetu.
I dlatego zmieniliśmy tę decyzję.
Państwo nie wypracowaliście rozwiązania, tylko najpierw odebraliście tym ludziom szansę.
Wypracowaliśmy.
W tej chwili próbujecie.
No nie musimy.
Dlatego ja liczę na to, że prezydent Biskupski dotrzyma słowa. Liczę na to, że uda nam się to faktycznie wypracować na komisjach sportu, być może również później na tym. Szkoda tylko tych emocji.
Ale ta decyzja, która zapadła w tej chwili, którą przedstawił wiceprezydent Biskupski, jest dobrą decyzją czy złą? Tak, bo są pieniądze i na Świt, i na osiedlowe
tutaj
boiska.
Powiem z przyjemnością. W moim przekonaniu ta decyzja o tym, żeby w tej chwili zainwestować część środków w Świt, a jednocześnie pomóc tym małym boiskom, jest bardzo dobry.
Znaczy pełnowymiarowym. Pełnowymiarowym, tak, tylko tak, że w dzielnicach. Tak.
Tylko że oczywiście. Natomiast oczywiście kwestią jest dopracowania szczegółów, żeby wszyscy byli zadowoleni.
No i konkluzja jest dobra.
I zgłasza się w tym temacie jeszcze Albert Szymon.
Oczywiście, że tak. Według mnie tutaj, o czym my właściwie mówimy, to jest absurd. Przecież najważniejsze jest sprawność młodych ludzi, ich aktywizacja. Ludzie narzekają, że dzisiaj młodzi siedzą przed komputerami, przed telewizorami, a przecież trzeba ich jakoś zmotywować do tego, żeby wyszli na boiska, żeby właśnie integrowali się. To jest piękna myśl, że gdzieś tam powstanie, powiedzmy, kilka boisk, na których ludzie realnie mają szansę po prostu bez żadnych środków i tak dalej spełniać się właśnie na przykład w piłce nożnej. To jest, ja według mnie powinniśmy się skupiać na populacji, na ogóle, a nie na... oczywiście no nie będę krytykował tutaj Świtu, ale kwestia jest taka, że według mnie ludzie są najważniejsi.
I Piotr Kęsik, który w tym głosowaniu, jeżeli chodzi o odbieranie 55 milionów złotych klubowi Świt, wstrzymał się z głosem. Dlaczego?
Panu Bogu świeczka i diabło.
Po pierwsze, ja w poprzednich dwóch kadencjach, kiedy ta inżynieria finansowa była tworzona, jeśli chodzi o Świt, nie byłem. Po drugie, nie mieliśmy jako klub, przypomnę, dyscypliny. Po trzecie, nie czułem się uprawniony do podejmowania decyzji w tym temacie. I taka mała dygresja, bo tutaj kolega mówił o tym, że nie będzie animatorów, gospodarzy tych boisk. Ja sobie przypomniałem, ja z Rzecowa jestem i tam taka szkoła była, zasadnicza szkoła budowy okrętów, i miała za wysokim ogrodzeniem asfaltowe boisko. I nam nie przeszkadzało ten płot i brak możliwości wejścia normalnie, tylko przeskakiwaliśmy przez ten płot i graliśmy.
No to nie jest dobry przykład.
Ale tak było, no tak było, i dzięki temu też to, jak charakter nas się kształtował. Ale co ważne, Jeśli chodzi o mieszkańców Skolwina, chciałbym zapewnić, że brak tej inwestycji w żaden sposób nie wpłynie na wszystkie inne inwestycje, między innymi ta droga, o której kolega mówił, więc infrastrukturalne inwestycje, to wszystko, co jest zaplanowane, będzie. Co do już ogłoszonej listy modernizacji boisk pełnowymiarowych, to ja uważam, że to jest temat otwarty, bo no wszyscy mają prawo się wypowiedzieć i wskazać swoją lokalizację. I kończąc już, co jest niezwykle istotne, to to, że już po raz kolejny jako klub OK Polska mówimy, że naszym priorytetem jest to, żeby w następnej rundzie rozgrywek Świt mógł grać na swoim własnym boisku. Żeby nie było czegoś takiego, że jedzie do Kołobrzegu, że jest gościem na miejskim stadionie, czy też podlega jakimś innym rozwiązaniom. Jeżeli jest taka szansa, żeby te rozgrywki się odbywały na Świcie, no to szacunku dla mieszkańców i na szacunku dla 75-lecia tradycji tego klubu, musimy zrobić wszystko, żeby te rozgrywki tam się odbywały.
A wywołał pan temat dyscypliny klubowej.
Nic nie wywoływałem.
Trochę tak.
Czy ja mogę jeszcze odnośnie... Ja bardzo dziękuję pani redaktor. Ja chcę powiedzieć, że prezes PZPN-u i zresztą prezes Świtu mówił, że w tej chwili licencje mają do czerwca i że ta następna będzie przedłużona, więc tutaj mamy konsensus. Chcemy, żeby były rozgrywane mecze na Świcie i trzymamy kciuki, żeby po prostu awansowali do pierwszej ligi jak najbardziej. A potem z takim sukcesem będziemy sobie radzić.
A ja przejdę do dyscypliny klubowej. Stosują ją wszystkie kluby, wszystkie ugrupowania partyjne, czyli jak dla danego ugrupowania jest bardzo ważne głosowanie, to wprowadza zasadę, wszyscy głosują tak, a nie inaczej. Urszula Pańka, czy to ta dyscyplina była potrzebna, a w zasadzie czy było tu potrzebne ukaranie dwóch radnych? Bo to jest też temat, o którym było bardzo głośno. Jedna została zawieszona w prawach członka klubu za to, że w ogóle nie wzięła udziału w głosowaniu, a druga, bo jej w ogóle nie było. Czy to było potrzebne?
Pani redaktor, szanowni państwo, mój klub, a pracuje w Radzie 18-19 rok, właściwie chyba drugi czy trzeci raz dopiero podjął decyzję, czyli na posiedzeniu klubu wszyscy radni demokratycznie głosowali, że chcą w projekcie tej, czy przy głosowaniu tej uchwały wprowadzić dyscyplinę. Dyscyplina mówi o tym, że głosujemy wszyscy za uchwałą, przeciw lub się wszyscy wstrzymujemy. My wszyscy demokratycznie podjęliśmy taką decyzję. Więc ktoś, kto się z tego wyłamuje, robi to świadomie i wie, że zostanie ukarany. Każdy był uprzedzony, że po prostu podziękujemy mu i nie będzie w ogóle w klubie. Na tym polega demokracja. I ja wiem, że są głosy takich hipokrytów, którzy mówią, że no tak, ale to reprezentują mieszkańców. Dobrze, każdy z nas może swój komitet założyć, startować i wtedy będzie głosował jak będzie chciał. To przykładem jest na przykład pani Małgorzata Jacynawit, tak? Ona po prostu ze swojego komitetu startowała.
Była radna.
Była radna, tak. Natomiast ja jestem w klubie Koalicji Obywatelskiej i dwie panie, które nie zagłosowały za ważną dla nas uchwałą, za tą uchwałą, o której teraz rozmawiamy, czy ma być 55 milionów dla Skolwina, czy nie, dla Świdu Skolwin, tak? W związku z tym panie zostały ukarane i ta kara, ona jest zawieszeniem na 3 miesiące dla bardzo młodej radnej, która po prostu nie zagłosowała za tą uchwałą. Druga radna po prostu rano wysłała nam informację, że nie będzie jej na tak ważnej sesji i też taka decyzja, ona nie jest podjęta przez jedną osobę, przez przewodniczącego rady, tylko po prostu przez 19, czy tam 18, czy 17 radnych, którzy byli na tym posiedzeniu klubu. Ja uważam, że to są normalne zasady, jest regulamin pracy klubu i tutaj nie ma co udawać, że nie jesteśmy jedną drużyną. Jesteśmy jedną drużyną.
Dariusz Smoliński, czy w tym temacie dyscyplina klubowa w Prawie i Sprawiedliwości była?
W tej sprawie nie musiała być dyscyplina klubowa, dlatego że mamy, z tego co widzę, z tego co wiem, mamy wszyscy w tej sprawie identyczne poglądy. Nie chciałbym oczywiście komentować sytuacji u kolegów z Koalicji Obywatelskiej, dlatego jakby tutaj się nie odniosę. Natomiast w naszym przypadku myślę, że wszyscy byliśmy przekonani o tym, że szkoda odrzucać projekt, który następnie mógł być poddany pewnym, my to tak widzieliśmy, pewnym delikatnym zmianom, bo mówię, nastąpiło pewne przesilenie, tyle lat oczekiwania na ten projekt, bo to już 2000, jeżeli dobrze pamiętam, 11 rok po raz pierwszy pojawiły się zajawki dotyczące stadionu.
Była przewodnicząca Rady Renata Łażewska, mówiła, klub czeka cierpliwie 12 lat.
Dokładnie o to chodzi. W związku z powyższym my tutaj nie musieliśmy wprowadzać dyscypliny, dla nas to było oczywiste.
I tutaj głos młodej lewicy, Albert Schmidt. Tak. Co, jak pan spogląda na te różne działania klubów w tak ważnych głosowaniach? Jest pan za dyscypliną partyjną i klubową, czy przeciw?
Znaczy, ja najpierw chciałbym się odnieść do słów pana Dariusza. Powiedział pan, że jeżeli powstaną takie boiska, powiedzmy te dla...
Dzielnicowe,
tak, że jeżeli one tam, powiedzmy, powstaną przy szkołach i tak dalej, to nie będzie trenerów. Nie będzie kto szkoli.
Nie będzie tak dobrych trenerów. Nie będzie takich tak dobrych systemu trenowania.
Jasne. Boisko powstanie przy szkole. Będzie WF-ista. Boisko powstanie gdzieś indziej. Będą prywatne zajęcia.
Animatorzy.
Miejsce powstanie. To nie jest tak, że tutaj nie będzie miał kto szkolić tych młodych osób. Po prostu trzeba się skupić na tym, żeby młodzi mogli się rozwijać.
A dyscyplina partyjna w klubach? Że klub ma narzucone, jak ma głosować w ważnym politycznym temacie.
Nie mam zdania.
Dobrze. I Piotr Kęsik?
Nie będę komentował tego, co dotyczy tylko i wyłącznie spraw wewnętrznych jakiegokolwiek klubu, bo to jest, tak jak powiedziałem, dyscyplina jest sprawą wewnętrzną klubu. A co do tych dwóch wspaniałych kobiet, które są zawieszone, no, jestem spokojny, wrócą za jakiś czas i wszystko wróci do normy.
A my ze sportu przechodzimy teraz do kultury.
Kulturalnie.
Przechodzimy do kultury i ja tu będę miała pierwsze pytanie do pani Urszuli Pańki, ale najpierw przedstawię słuchaczom, o co chodzi. Czwarty konkurs na dyrektora Willi Lenca nieudany. Prezydent Szczecina mówi, dobrze, nie udał się kolejny konkurs, to teraz ja wybiorę, kto będzie dyrektorem Willi Lenca i wybiera osobę, która akurat w tej komisji konkursowej zasiadała. Mamy ogłaszany konkurs na zastępcę dyrektora Wydziału Kultury. Jest rozstrzygany. Komisja konkursowa wybiera najwłaściwszą kandydatkę i nagle okazuje się, że ta kandydatka, jak informuje magistrat, ze względów prywatnych rezygnuje. Wcześniej mieliśmy bardzo duże zamieszanie związane z odwołaniem przez prezydenta Szczecina Cezarego Cichego, w którego obronie petycje pisali szczecinianie. Chyba jeszcze nie było tak, żeby w obronie jakiegoś dyrektora petycje pisali mieszkańcy Szczecina. I pytanie do Urszuli Pańki, czy nad szczecińską kulturą i zarządzaniem nią ciąży jakaś klątwa?
Nie, proszę państwa. Szczecińska kultura ma się dobrze.
Nawet bardzo dobrze.
Problemy dotyczą tylko kwestii kadrowych, ale proszę zważyć, jakie sukcesy mają nasze instytucje kultury, nasze organizacje pozarządowe, jak dostały teraz więcej pieniędzy. Proszę państwa, problem, o który
sukcesy,
pani redaktor...
Sukcesy mają, tylko
ja chcę odnieść się do tych spraw.
Nadzór nad tak. filharmonią, nad...
Już odpowiadam, tak, już pani redaktor... Już odpowiadam. Pani redaktor, pan prezydent Biskupski właściwie tak rok i kilka miesięcy pełni swoją funkcję. Pierwsze, co zrobił, to powierzył, czy też poprosił pana prezydenta Krzystka o to, by dyrektorem wydziału był pan Cezary Cichy. I wszystko było w porządku do lipca 2025. I sytuacja, wakacje, my wszyscy w wakacje, Proszę państwa, to, co się dzieje w obszarze kadr w kulturze, no zupełnie niszczy to, co my naprawdę w kulturze robimy. I teraz pani redaktor ma rację. Bez dyrektora Wydziału Kultury, no wszyscy czujemy się niepewni, dyrektorzy instytucji, pracownicy. To jest wielkie zło. Ja nie wiem, jakie były powody, oprócz tych ogólnych, że był raport Najwyższej Izby Kontroli, która była podstawą do tego, że pan prezydent Krzysztof odwołał pana Cichego z funkcji. Ja jestem osobą, która kieruje instytucją ponad 20 lat i nigdy w życiu bym nie podjęła decyzji o odwołaniu pracownika, nie wiedząc, kto będzie następcą, nie wiedząc, jaka jest sytuacja, czy jest możliwość dania mu szansy. Przecież naprawdę w kulturze było wszystko w porządku. W lipcu się zawaliło, jak się zawaliło, że nie ma dyrektora. Mało tego, nie można powołać nowego dyrektora, bo on dał sprawę do sądu. W związku z tym ogłaszamy konkurs na wicedyrektora. Kto z państwa będzie startował na wicedyrektora, jeżeli może wrócić pan Cichy z powrotem? I to
ale
się wiąże z inną ręce.
Konkurs na dyrektora już został ogłoszony, bo ten etat był blokowany przez moment przez pana Cichego, dlatego że go obowiązywał 3-miesięczny okres wypowiedzenia.
Tak jest, tak jest. No i stąd to się zadziało w lipcu. Rozmawiamy 3 miesiące, czyli sierpień, wrzesień i październik. Także sytuacja. Zacząć trzeba od dyrektora wydziału. I teraz pani dyrektor pyta o dyrektora kolejnej instytucji, czyli Willi Lenca, gdzie też jest nierozstrzygnięta kwestia kierowania. Ja też tego nie rozumiem. Wiem, że pan dyrektor, że pan prezydent właściwie po wygaśnięciu pani Jadwigi Kimber tej funkcji proponował panu prezydentowi, żeby po prostu jakąś nową osobę doprosić. Były konkursy, no one zostały nierozstrzygnięte, więc wydaje mi się, że krok pana prezydenta w stronę naukowczyni wybitnej, osoby, która była w Radzie Prezydenckiej, no to chyba nie jest dobry kierunek, bo w tych konkursach, z tego, co do mnie dochodziło, podnoszono zawsze, że najważniejsze, żeby nie było to, żeby Willa Lenca nie była miejscem debaty o kulturze, tylko żeby była miejscem, gdzie kulturę możemy, kulturą możemy, że tak powiem, zachwycać się. Przepraszam, słowa mi tutaj zabrakło. A tymczasem mija 4 konkursy, jak pani wskazała, i pan prezydent wskazuje osobę, która no bardziej związana jest z tym naukowym spojrzeniem. A ja jednak chciałabym, żeby kultura, szczególnie ta nowa kultura, nowoczesna, żeby ona była w tym miejscu nam dostarczana.
Ja tu wyjaśnię. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek wskazał, że najlepszą kandydatką w sytuacji nierozstrzygniętych konkursów na dyrektora Willi Lenca będzie profesor Uniwersytetu Szczecińskiego Urszula Chęcińska. Teraz jeszcze głos mają różne stowarzyszenia kultury, które opiniują taką, a nie inną propozycję prezydenta Szczecina i tu zgłasza się od
razu. Przepraszam pani redaktor, ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jak pan Cichy był odwoływany i 80 osób, tych przedstawicieli, tych NGO-sów mówiło, że chcą, żeby on został, to wtedy pan prezydent się tym tak trochę nie martwił. A teraz nam tutaj mówi, że on nie będzie konkursu ogłaszał, tylko będzie po prostu o opinię pytał. Więc ja uważam, że absolutnie to stanowisko powinno być poddane dalej konkursowi. Należy szukać osób i zapewnić im po prostu takie warunki, by mogli prowadzić te osoby, które zgłoszą się do konkursu, żeby mogły prowadzić.
Mówisz o Willi Lenca.
Mówię o Willi Lenca, tak.
Albert Schmidt się zgłasza.
Tak, zgadza się. Według mnie tutaj już poruszamy temat właściwie wolności artystycznej. To nie może być tak, z całym szacunkiem do pana prezydenta, że, znaczy, czysto teoretycznie, prawnie, on może powołać dyrektora, tak? Tylko że moralnie, według mnie, jest to niesatysfakcjonujące, bo żyjemy w demokratycznym kraju, Polska jest demokratycznym krajem i nie możemy wrócić już, nie możemy wracać do czasów, kiedy to urząd, czy kiedy to władza sprawowała po prostu władzę nad kulturą. Przede wszystkim musimy trzymać się tego, że sfera artystyczna powinna być, tak jak odnosząc się do Willi Lenca, powinna być demokratycznie wybrana i nie może o tym decydować jeden polityk.
I tu Dariusz Smoliński. Co z dyrektorem Willi Lenca? Czy dobrze, że wskazuje prezydent Szczecina, skoro wszystkie konkursy do tej pory były nieudane?
Dziękuję serdecznie za to pytanie, pani redaktor. Szanowni państwo, no ja pozwolę sobie nie zgodzić się jednak z moimi przedmówcami. Dla mnie osobiście w sytuacji, kiedy czterokrotnie nie udało się wyłonić nowego dyrektora, sprawą oczywistą jest to, że należało podjąć środki nadzwyczajne w tym wypadku. Organizacja bez przywództwa niestety, mówiąc kolokwialnie, nie rozwija się, a wręcz przeciwnie, cofa się. W związku z powyższym, moim zdaniem to była dobra decyzja. Natomiast taka mała konstatacja odnośnie kultury. Mam wrażenie, że tutaj jednak mamy do czynienia ze zbyt dużym poziomem, powiedziałbym, troszkę chaosu, ponieważ to nie tylko jest Willa Lenca, mówimy tutaj o Deka Słowianin. Mówimy o decyzji połączenia na przykład danych instytucji kultury, a potem wycofywania
się... One już łączone nie będą.
No właśnie, a potem wycofywania się w ogniu krytyki właśnie środowisk. Mówimy tutaj o, no mimo wszystko, bo ja mówię to polemicznie, to nie jest tak, że gdzieś tam wnoszę pewne larum, ale mówimy o sytuacji z teatrem współczesnym. W związku z powyższym można powiedzieć, że w tym obecnym okresie mówimy na przykład o rezygnacji pani profesor Ingi Iwasiów, to też jakby odbyło się dosyć mocnym echem.
Inga Iwasiów, która była tutaj w prezydenckiej Radzie.
Dokładnie tak. Dlatego,
po odwołaniu pana Cichego.
Ja już jakby nie wchodzę tutaj w te szczegóły, natomiast... oczywiście. Natomiast mówimy tutaj o pewnym przesileniu. Czym jest to spowodowane przesilenie? Nie chciałbym tego oceniać, bo kultura jest zbyt ważnym elementem, żeby w ten sposób to robić. Natomiast w moim przekonaniu powołanie jakiejś stałej rady, ale stałej rady dotyczącej kultury na przykład, gdzie byłoby naprawdę całe spektrum środowisk, mogłoby tą sytuację zrównoważyć, być może bardziej transparentnie.
Ale taka rada powołana została przecież.
Tak, natomiast powiedzmy sobie szczerze, wydaje się, biorąc pod uwagę na jakby ostatnie fakty, być może ta rada, no bo to jakby istotne, diabeł tkwi w szczegółach, przepraszam za wyrażenie.
To są wybitni przedstawiciele, ludzie w tej radzie to są wybitni ludzie, którzy...
Tak, natomiast biorąc pod uwagę...
Smoliński,
natomiast biorąc pod uwagę to, że... Tak, biorąc pod uwagę, że jednak dochodzi do pewnych przesilin politycznych, być może ta rada powinna być bardziej angażowana, albo nieco doprecyzowany skład. Natomiast kończąc już, szanowni państwo, ja mam nadzieję tylko taką, że uda się szybko dojść do pewnego porozumienia, ponieważ tych zmiennych jest zbyt wiele. Po drugie, być może większa troszeczkę transparentność tych poszczególnych konkursów, być może większy spokój. Ten spokój na pewno by uratował naszą szczecińską kulturę w najbliższym czasie.
I Piotr Kęsik, co jest w stanie uratować naszą szczecińską kulturę?
Ale ona, nie trzeba ratować, wręcz przeciwnie, nie przeszkadzać, bo wszystkie spektakle się odbywają, środki finansowe z dotacji zostały rozdysponowane, budżet na kulturę sukcesywnie, może niewiele, ale wzrasta. Kryzys, jak tutaj pani redaktor to nazwała, dotyczy tylko spraw kadrowych.
Czyli sama co z kultura... dyrektorem Willi Lenca? Czy dobrze,
bardzo dobra,
że prezydent
oczywiście,
wskazuje?
Że bardzo dobra decyzja, że w końcu te same środowisko utyskiwało dziennikarze, politycy również, że tam się nic nie dzieje, że nie można tej kultury kroić Willi Lenca, w sensie, że obecnie jest w takim stanie zawieszenia. W końcu prezydent podjął decyzję, kolokwialnie rzecz ujmę, wziął na klatę i wskazał osobę, która ma zarządzać tą instytucją. No ile będziemy czekać? Kolejne pół roku albo jeszcze rok, aż się konkurs odbędzie skutecznie?
A dyrektor nie skonsultował tego z wiceprezydentem i z klubem największym w Radzie. No przepraszam
pani, pani rada, jeśli pani pozwoli, ja chętnie wysłucham tego, co ma pani do powiedzenia.
To ja zadam teraz właśnie to pytanie.
I dlatego
czy
bym prosił,
że prezydent Krzystek nie skonsultował tego z klubem Koalicji Obywatelskiej.
Ale
i z wiceprezydentem biskupskim.
Prezydent ma swój zespół. Ja zakładam, że na kolegium są omawiane różnego rodzaju kwestie. Jeżeli nie zostały umówione, to trzeba nad tym rzeczywiście popracować, bo być może, na pewno się klubowi akurat największemu tego typu sytuacje mogły nie spodobać, ale nie zmienia to faktu. I to chyba takie oburzenie ze strony koleżanki radnej. Teraz już wiemy dlaczego, bo gdyby to zostało skonsultowane albo, jak się domyślam, chociażby poinformowane o tym decyzji dotyczącej Willi Lensa, to nie byłoby takiej narracji ze strony koleżanki z Platformy Obywatelskiej. Dobrze się stało, że prezydent podjął tą decyzję, że mamy w końcu dyrektorkę Willi Lensa. Aha, wracając jeszcze do kultury, no to chciałbym powiedzieć, że przecież cały ten cykl inwestycyjny, za który jest odpowiedzialny pan prezydent Biskupski, też jest realizowany. Mówimy o siedzibie Teatru Współczesnego, mówimy o rozpoczęciu prac takich oczywiście wstępnych, ale dotyczących Muzeum Miasta. To są bardzo istotne kwestie, za które jest odpowiedzialny pan prezydent Biskupski.
Z tego co wiem, to za cykl inwestycyjny chyba nie jest odpowiedzialny, ale w sensie byśmy zadali już pytanie panu Biskupskiemu, a ja widzę, spoglądam na zegar, ostatnie minuty naszej audycji, a obiecałam państwu, że jeszcze porozmawiamy o edukacji zdrowotnej, bo oto miasto podało szczegółowe dane dotyczące tego, ilu uczniów wypisało się z edukacji zdrowotnej i podaje podstawówki, 56% uczniów wypisanych przez rodziców, licea prawie 89% uczniów, technika 92% uczniów i szkoły branżowe 85% uczniów. No to dane są podobne do miast w innych regionach Polski. Ja tu szczegółowo porównałam, bo mogłam, jeżeli chodzi o dane w szkołach podstawowych, na przykład Wrocław, ten procent osób wypisanych z edukacji zdrowotnej jest jeszcze większy, bo 68%, przypomnę, Szczecin 56%. Czy też Kielce tak samo, tutaj jest znacznie wyższy ten procent, bo 64%. Ja zapytam od razu pana Alberta Schmidta, dlaczego młodzi ludzie, dlaczego licealiści, bo to często osoby już pełnoletnie, zgadza dlaczego się wypisywali?
Dlaczego zapytała pani o licealistów.
Uczniów technikum czy też szkół branżowych.
Pozwolę sobie na mały dyskurs dotyczący właśnie tej sprawy. Ja kiedy chodziłem do liceum, byłem w edukacji zdrowotnej. Edukacji domowej. Uczyłem się od rana do wieczora. Masę czasu spędzałem na naukę i mimo wszystko nie zrealizowałem całego programu. Nie starczyło mi na to czasu. Nawet gdybym chciał pobieżnie cały ten, nie starczyłoby mi na to czasu. I edukacja zdrowotna, młodzi ludzie wypisują się z edukacji zdrowotnej, bo tu już powstaje taka właśnie walka, że tu Kościół z jednej strony, z drugiej strony właśnie edukacja zdrowotna, a edukacja zdrowotna jest przecież o tym, jak żyć w rodzinie, jak zrozumieć swoje ciało, umysł, swoją wrażliwość.
Dobra rzecz w sumie.
Piotr Kęsik, ostatnie 3 minuty. Mówią te dane?
To za dużo. No, przerażające są. To pokazuje tylko, że coś, co jest dobre, co dla wszystkich generalnie, szczególnie dla dzieci, ale też dla rodziców tych dzieciaków, zostało źle sprzedane. Zostało przedstawione w atmosferze jakiegoś sporu politycznego. Zostało przedstawione jako walka ideologiczna dwóch największych sił politycznych i w tym Kościoła katolickiego, bo episkopat przecież również zwrócił się, znaczy wydał pewne oświadczenie, które było negatywne, dotyczące właśnie tej edukacji zdrowotnej. Ja mogę tylko ubolewać nad tym, że tak to zostało wprowadzone i że zakończyło się klapą, bo taka jest prawda.
Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Czy jest triumf, bo PiS-owi udało się skutecznie zniechęcić do tych zajęć?
Absolutnie nie ma mowy o triumfu, natomiast jest pewna konstatacja tutaj, nawiązując do dyskursu kolegi. powiedzmy sobie szczerze, sam pomysł edukacji zdrowotnej jako taki nie był złym pomysłem. Natomiast zarówno rodzice, jak i nasze środowisko obawiało się tych elementów ideologicznych. Patrząc to,
nie było tam żadnej ideologii.
No ale to już kolega kilkukrotnie prosił o to, żeby mu nie przerywać.
Przepraszam.
Natomiast na Zachodzie mieliśmy okazję zobaczyć, jak to funkcjonuje w bardzo zbliżonych programach. Mówimy o pewnych kwestiach ideologicznych, tożsamości płciowej i tak dalej. Wydaje mi się, że chyba zbyt duży nacisk w programie na te właśnie obszary plus brak informacji dla rodziców zaskutkował, no mówiąc kolokwialnie, brakiem zaufania. Nie wydaje mi się, żeby tutaj, nawiązując do wypowiedzi kolegi, decydowały kwestie takie jak czasowe. Ja osobiście przeszedłem chyba bardziej skomplikowane, tak się podobno mówi, system jeszcze bardziej nasyconego programu i to się udało. Chyba brak zaufania dla istniejącego programu. Moim zdaniem, jeżeli wprowadzimy czystą edukację zdrowotną, taką pozbawioną tych aspektów, które jak widać bardzo wiele osób nie do końca akceptuje, być może wtedy moglibyśmy mówić o wprowadzeniu takiego
programu. Urszula Pańka, co się stało, co mówią te dane?
Szanowni Państwo, podstawę programową edukacji zdrowotnej opracowywali lekarze, księża, wybitni profesorowie, naukowcy. To jest świetna podstawa do nowoczesnego europejskiego przedmiotu. Dlaczego rodzice, uczniowie nie korzystają z tej propozycji? Bo jest nieobowiązkowa. Ja jestem wieloletnią nauczycielką i proszę mi wierzyć, w przeciwieństwie do mojego kolegi przedmówcy, dzieci są obciążone tyloma godzinami. My pracujemy 40 godzin, a oni mają jeszcze więcej. Więc dla mnie 53% to jest po prostu sukces.
56%.
56%. To jest dla mnie sukces.
Jeżeli
proszę
Państwa,
o szkoły podstawowe.
56%.
To jest dla mnie sukces, czyli
wypisanych,
czyli 44%, to blisko połowę dzieci chodzi na ten przedmiot. To jest sukces. Ja ufam i mam nadzieję, że w przyszłości ten przedmiot będzie obowiązkowym przedmiotem. I mam nadzieję, że rodzice po prostu zaufają swoim nauczycielom, bo kto będzie uczył te dzieci? Przecież to nie ktoś z ulicy, nie jakaś partyjna osoba, tylko wasza wychowawczyni, nauczycielka, którą
tak jest.
Znacie.
Ja, tak jest.
I tym głosem o edukacji zdrowotnej kończymy dzisiejszą Kawiarenkę Polityczną. Dziękuję Państwu za udział w programie. Urszula Pańka, Koalicja Obywatelska.
Dobrej niedzieli dla Państwa.
Dariusz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Piotr Kęsik, OK Polska.
Dziękuję.
Oraz Albert Schmidt, Nowa Lewica.